Nazywam się Kacper Skoczylas i witam Was w Mark Eating, pierwszym w Polsce podcaście o marketingu w gastronomii. Jeśli prowadzisz własny lokal, planujesz to zrobić, albo po prostu interesujesz się tematem, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Biza, marketing manager Fabryki Szczecińskiej. Fabryka to bardzo ciekawy twór. Jest to lokal, który od 2013 roku żywi mieszkańców Szczecina. Na początku funkcjonował pod nazwą Fabryka na Deptaku, dlatego bo mieści się na Deptaku Bogusława w centrum Szczecina. Jest to dwupoziomowy lokal, kawiarnia, który łączy tradycyjne dania z odważnymi, nowoczesnymi smakami. Jest to lokal, który jako jeden z pierwszych wprowadził w Szczecinie tak zwaną modę na jedzenie śniadań na mieście. Generalnie jakiś czas temu jedzenie śniadań na mieście było czymś takim taką trochę burżuazją. Mówiło się, że kto je śniadania na mieście, tego kogo na to stać, tak? A nie każdego na to stać, bo to najczęściej było drogie, było mało lokali otwartych od 7, 8, no i nie można było tego tak naprawdę w łatwy sposób zrobić. Fabryka bardzo mocno to zapoczątkowała i można powiedzieć, że trochę przyzwyczaiła mieszkańców Szczecina jedzenia na mieście. Będę z Olą rozmawiał o tym, jak udało im się to zrobić, jaki według niej jest przepis na sukces w gastronomii, bo tak naprawdę Ola zajmuje się marketingiem i komunikacją w Fabryce Szczecińskiej od samego początku jej istnienia, przechodząc wszystkie po kolei etapy wtajemniczenia, od kelnera, baristy po pracę na kuchni, także ma ogromne doświadczenie w tym lokalu. Ola opowie również, w jaki sposób fabryka się komunikuje, jak przyciąga klientów oraz jak zmienia swoją ofertę i dopasowuje ją do potrzeb rynku. Mam nadzieję, że rozmowa będzie nie tylko inspirująca, ale również dowiecie się czegoś konkretnego, jakichś porad i pomysłów na to, jak również we własnym lokalu wykorzystać tą wiedzę do zwiększenia zasięgu oraz zwiększenia ilości zadowolonych klientów. Zapraszam do słuchania. Cześć Olu, przedstaw się słuchaczom. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
Cześć. Tak, kim jestem? Aleksandra, tak mam na imię podobno. A zajmuję się marketingiem fabryki między innymi.
Okej, okay, ale marketing jest takim Twoim jakby zajęciem od dawna gastronomiczny? Czy to jest bardziej tak, że Nie. Zaczęłaś tam działać, udało Wam się trochę fajnych rzeczy zrobić i jakby zajęłaś się tym całym marketingiem, bo po prostu jesteś tym dobra?
Nie, jak każdy miałam przygodę w trakcie studiów z gastronomią. A później jakoś tak mi się to wszystko ułożyło, że poznałam właściciela fabryki. Zaczęła się tworzyć fabryka, ja ją pamiętam jako plac budowy tak naprawdę, bo mało chyba kto wie, że tam było mieszkanie wcześniej, to nie był lokal, więc trzeba było wszystko przygotować pod lokal gastronomiczny. Więc tak naprawdę do fabryki mam duży, duży sentyment, bo pamiętam ją od samego początku. Też okay. To jak się rozwijała właśnie i tak się zaczęła moja przygoda z gastronomią i tak właśnie się potoczyła, że teraz się zajęłam marketingiem właśnie fabryki między innymi.
Okej, okay, super. Zaraz przejdziemy do tego, żeby wytłumaczyć słuchaczom dokładnie, czym jest fabryka, jaki to jest lokal, ale mam takie pytanie, które zadaję do każdego gościa. Powiedz mi, co ostatnio dobrego jadłaś na mieście?
No w gastronomii dużo dobrych rzeczy się jada każdego dnia, ale może powiem, co mnie zaskoczyło ostatnio najbardziej. No to jak wiesz, fabryka ma od roku prawie już siostrę młodszą, przymierzalnię. I jak dowiedziałam w ogóle się o pomyśle stworzenia z naleśników makaronu, to mnie totalnie zaskoczyło, no bo jak w takiej formie zjeść naleśnika, ale jak spróbowałam to tagliatelle w przymierzalni, to mnie to totalnie zaskoczyło, że w takiej postaci też naleśnik jest świetny. I no to jest największe chyba zaskoczenie w ostatnim czasie.
Okej, okay, bo tu nie każdy z słuchaczy pewnie kojarzy, co to jest przymierzalnia. To jest, z tego co mówisz, naleśnikarnia, tak?
Tak, to jest naleśnikarnia, młodsza siostra fabryki, można by powiedzieć.
Okej, okay, tam wymyślili sobie, że będą naleśniki w formie makaronu.
Między innymi. Naleśniki pod różną postacią, właśnie też między innymi w formie makaronu do zup, czy właśnie do tagliatelle.
Okej, okay, super pomysł. Nie spotkałem się z tym wcześniej, także rozumiem, że zachęcasz i polecasz, żeby wpaść, jak się będzie.
Znaczy na pewno, żeby zobaczyć to jako ciekawostkę, spróbować i ocenić samemu. Ja nie będę polecać, bo nigdy nie będę obiektywna, a przynajmniej nie będę tak odbierana, więc na pewno polecam jako ciekawostkę, żeby pójść sprawdzić samemu i ocenić.
Okej, świetnie. Dobra, to przejdźmy powoli do naszego głównego tematu tutaj, naszej rozmowy. Ja zaprosiłem Cię, żeby porozmawiać trochę o Fabryce Szczecińskiej. Jestem wielkim fanem tego lokalu również prywatnie, bo w sumie od samego początku gdzieś tam udawało mi się jadać i jeszcze raz na jakiś czas również tam wpadam. Wytłumacz może, opowiedz słuchaczom, czym jest Fabryka Szczecińska. Co to jest za miejsce, jak długo funkcjonuje na rynku, co tam można zjeść? Może dużo pytań naraz, ale zacznijmy od początku. Czym jest Fabryka Szczecińska?
Fabryka Szczecińska. Może zacznę od tego, że ona się kiedyś nazywała całkiem inaczej. I była to fabryka Bistro na Deptaku. Na Deptaku Bogusława oczywiście. Fabryka, to był, zamysł był prosty. Ona miała być kawiarnią. Jednak, że tak powiem, Szczecin zmienił naszą ideę i stała się restauracją. Przede wszystkim stawialiśmy na dobrą kawę, śniadania. I lunche. Lunche, które się zmieniają każdego dnia. Śniadania też dość nietypowo, bo są od wczesnych godzin porannych dostępne i praktycznie przez cały dzień. Nie mamy ograniczeń, tak jak większość lokali do godziny 11-12 podaje śniadania. W fabryce je można zjeść przez cały dzień. Fabryka to też świetne desery. Ja nie jestem zwolenniczką co prawda słodkich rzeczy, ale jak patrzę na tą witrynę naszą ciast, ogromnych ciast, bo to po prostu wzrokiem je pożeram. Ale też to piwa rzemieślnicze i chyba tutaj jako pierwsi mieliśmy największy wybór piw tego typu. I to też jest fajne, jak wchodzą goście i nawet nie czekają na obsługę, nie siadają do stolika, idą do naszej lodówki, która jest na sali, biorą piwo, na które mają ochotę, idą do stolika. Więc jest sama obsługa pod tym względem.
Czyli udało Wam się gości już przyzwyczaić?
Tak,
jest taka, ale to jest restauracja, ale jest taki luźny klimat raczej, tak?
Tak, bo fabryka zawsze miała być miejscem dla Was, dla Szczecina, nie dla nas. Bo jak się otwiera lokal gastronomiczny, to nie otwiera się go dla siebie pod swoje smaki i upodobania, tylko dla ludzi. O tym trzeba pamiętać. I fabryka zawsze od samego początku miała klimat taki luźny, by można było powiedzieć. Fajną, miłą atmosferę, gdzie ludzie się dobrze czują, przychodzą i się czują jak u siebie tak naprawdę. Powiem Ci, że też dużo od samego początku były sytuacje, ja pamiętam, jak bywasz w fabryce, to wiesz, stoliki są blisko siebie i ludzie się zaczęli poznawać między stolikami.
Okej, taka była idea od samego początku?
Nie, taka nie była idea od samego początku.
Networking między gośćmi
wprowadzać? Nie, to wyszło samoistnie, ale spowodowało, że stworzyliśmy hasło dla fabryki jako miejsce spotkań. To nam zasugerowało, że to jest chyba ten kierunek, ale ta nasza atmosfera też i podejście do gości, czyli my też chętnie porozmawiamy z nimi, staniemy, oderwiemy się od pracy, pogadamy chwilkę, poznamy się. To też spowodowało właśnie, że fabryka stała się takim fajnym miejscem spotkań.
Okej, ale to jest ciekawe, bo mówisz, że na początku była inna idea, która później jakby można powiedzieć ewoluowała.
Tak.
Jak to koresponduje z tym, co mówisz? W sensie od samego początku była jakaś idea i ona się zmieniła? Czy jakby to jest taka sama idea, tylko zmieniło się coś innego? Może grupa klientów, może menu,
nie.
Wasz pomysł na cały lokal?
Nie, tak jak mówię, to miała być kawiarnia z dużą dawką dobrej kawy. I my na kawę głównie stawialiśmy i na śniadania. Czyli zamysł był taki, że rano wpadasz po gorącą, świetną kawę, jesz śniadanie albo bierzesz coś na wynos, bułkę na przykład naszą na wynos, kawę na wynos i lecisz do pracy. Taki był zamysł. Wprowadziliśmy też lunche i to od początku wiedzieliśmy, że te lunche mają być zmienne, każdego dnia inne. I to się tak wszystko fajnie rozwinęło, że tak naprawdę z kawiarni staliśmy się restauracją, gdzie fabryka ma nie dość nie ma dużej kuchni. I też to menu musi mieć w pewnym stopniu ograniczone. Ale to wszystko tak fajnie się rozwinęło, tak naprawdę to Szczecin nam pokazał, że fabryka powinna być restauracją, nie kawiarnią wyłącznie. I w tym kierunku po prostu my też zaczęliśmy wprowadzać zmiany, bo tak jak mówię, to jest miejsce dla Szczecina, nie dla nas.
A ciekawe było to, co powiedziałaś odnośnie tego zmiennego menu. Powiedz, bo to jest, wydaje się, coś takiego dosyć trudnego do zrealizowania, bo w wielu restauracjach ja mam wrażenie, jak chodzę zjeść w restauracjach, kawiarniach, niezależnie od tego, często jest menu, które mam wrażenie, że zostało wydrukowane na początku, przy otwarciu i ono już ma 5 lat i nic się w nim nie zmieniło. Może tam czasami jakieś sezonowe danie będzie dodane. Jak to tak z punktu widzenia od kuchni, tak
od
mówiąc,
kuchni?
Tutaj bezpośrednio wygląda, to też organizacyjnie?
To też chyba zależy od idei, że tak powiem, właściciela, właścicieli, bo My stawiamy w fabryce na sezonowość, czyli no, miesiąc temu zmieniliśmy kartę na jesienno-zimową, bo są całkiem inne składniki. Owszem, przez te 5 lat od początku fabryki się dorobiliśmy hitów, których chyba by nas tutaj goście pozabijali w cudzysłowie za to, jakbyśmy je usunęli z menu. Ale no, musimy pewne dania zmienić, wprowadzić coś też nowego, żeby się pojawiły nowe smaki, bo mamy dużo stałych gości i też to robimy tak naprawdę dla nich. No wiadomo, jak przychodzi wiosna, lato, to też czego innego organizm potrzebuje, więc też musimy tą kartę zmienić. No i są inne w ogóle produkty na rynku dostępne, więc no, dla nas to jest normalne. A dodatkowo też zmieniamy szatę graficzną menu i w tym momencie to już jest chyba 5. albo 6. w ogóle odsłona naszej karty. Powiem też, że przy otwarciu zawsze się wtopy zalicza. I my też straszną wtopę zaliczyliśmy właśnie z kartą menu. To mogę teraz otwarcie opowiedzieć.
Po tylu latach można?
Po tylu latach. To dzień przed otwarciem, ja pamiętam jeszcze jak drukarnia, z którą współpracowaliśmy, po godzinach siedziała i drukowała nam menu, bo jeszcze do ostatnich godzin grafik zmieniał, jakieś tam poprawki nanosił. Ale wtopę zaliczyliśmy taką, że ta karta była czarna z białym nadrukiem. I przy oświetleniu fabrykowym, które w tym momencie jest takie samo jak było 5 lat temu, to była tragedia, żeby
czyli
cokolwiek...
Czyli takie, można powiedzmy słuchaczom, takie klimatyczne, przyciemnione, ciepłe światło raczej.
Dokładnie tak. I po prostu ta czarna karta z tym małym białym nadrukiem, to było straszne. My bardzo szybko ją wymieniliśmy, odwróciliśmy kolory, cała szata została, a później zaczęliśmy się bawić tą kartą i tak jak mówię, no w tym momencie to już jest chyba 5. albo 6. odsłona jej.
Okej, okay, no to jest bardzo ciekawy case, to warto na pewno na to zwrócić uwagę, tak, jak się planuje otwarcie, nawet na takie drobne szczegóły. Ty mówisz, że tak bardzo mocno jakby reagujecie na zmiany, na potrzeby klientów, na zmiany na rynku szczecińskim. Mm-hmm. To jest takie, można powiedzieć, dojrzałe podejście, taka świadomość rynku, podejście takie mocno marketingowo-nowoczesne, tak? O tym sobie też później porozmawiamy, ale to mnie bardzo interesuje, czy z Twojego punktu widzenia, wchodząc w taki rynek gastronomiczny, jest taka wiedza potrzebna? Bo ja mam wrażenie, że jak sobie porównam na przykład Wasze działania, Twoje działania, tak, bo to jest za marketing całego lokalu, całej marki, a na przykład działania innych lokali, czy to w Szczecinie, czy poza Szczecinem, to u Was jest to bardzo dobrze zaplanowane, jakby jest za tym jakaś strategia, jest za tym jakiś plan. Czy uważasz, że bez czegoś takiego można wchodzić na rynek i próbować sobie robić różne rzeczy? Czy jednak jest taka smykałka marketingowa wymagana? Albo ktoś taki jak Ty w lokalu, w restauracji, kto jest za to odpowiedzialny?
Szczerze, to Ci powiem, że jak ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, ja mówię marketing, ale nie mówię, że w gastro. Dlatego, że dla mnie na przykład lokal gastronomiczny, jakby powiedziała, że fabryka ma marketingowca, ja bym się dziwnie czuła tak naprawdę. No bo
ale jesteś
nim. No jestem nim, ale restauracja ma marketingowca. No dla mnie to jest dość dziwne. Ja się jakoś nie mogę do tego przyzwyczaić, ale z drugiej strony masz tutaj rację i gastronomii nie można traktować jako zabawy. To nie jest zabawka.
Ja właśnie mam wrażenie, że czasami marketing w gastronomii jest postrzegany jako taki dodatek do całości.
Tak, raczej to w wielu dziedzinach jest tak postrzegany, że on niby pomaga, ale nie aż tak dużo, chociaż ja jestem innego zdania.
Ja też na szczęście.
To dobrze, chyba na te same szkolenia chodzimy.
Jak to w gastro wygląda, właśnie powiedz?
Jak to w gastro? Tak jak mówię, no, gastronomia to nie jest zabawa i ten marketing jednak powinien być, te ruchy powinny być przemyślane, bo jeżeli jest chaos, to on więcej szkody nam tak naprawdę zrobi, niż pomoże. Gastro jest też dość specyficzne. Nie dość, że to jest praca 24 godziny, 7 dni w tygodniu tak naprawdę. To jest nieprzewidywalna totalnie. Możesz mieć harmonogram na tydzień, miesiąc i nagle się coś takiego wydarzy, że ci po prostu wszystko wywraca do góry nogami i nie ma co panikować. Trzeba to na spokojnie ogarnąć, jak ja to mówię, i pójść dalej tak naprawdę. Można też z tych akcji, które się dzieją, z tych takich niby negatywnych, że nagle jakiś pożar ci wybucha, wyciągnąć to, co najlepsze i obrócić się na swoją korzyść tak naprawdę.
A zdradzisz jakiś pożar, który wybuchł i udało Ci się ugasić? Czy to gdzieś z klientami, czy to gdzieś teraz w lokalu? Bo to chyba klienci są najczęściej jakimś pożarem, prawda?
Zadowolony klient,
czy nie? Nie.
Zespół
jest najczęściej pożarem.
Zespół może być. Tak naprawdę zespół jest w gastronomii wizytówką lokalu. Jedna sfera to jest dania, druga to są ludzie, bo oni mają bezpośredni kontakt z naszymi gośćmi. To oni nas reprezentują.
też są tak elementem zespołu marketingowego, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Tak, tak,
nie można tego dzielić,
ja,
że
ja sobie mogę działać, Kacper, przy komputerze i starać się na to, żeby goście chcieli do nas przyjść, ale jak oni przyjdą, to nie muszą zostać zatrzymani na dłużej. Muszą chcieć wrócić do nas.
Jasne.
I za to odpowiada właśnie zespół na miejscu. Więc zespół jest bardzo, bardzo ważny. A to są ludzie, a każdy ma swoje życie i są różne, różne rzeczy się dzieją na co dzień, więc no, pożarów jest ogrom, ale myślę, że to chyba w każdej dziedzinie pożar występuje. A z takich sytuacji dość niefajnych to mogę, może nie w przypadku fabryki, ale mam w przypadku przymierzalni historię. Nie wiem, czy chcesz posłuchać.
Opowiedz, jasne. Opowiedz. Bo może też powiedzmy słuchaczom, ty też zajmujesz się marketingiem przymierzalni.
Tak.
Okej,
okay.
Tak. Okej. Okay.
To mogę powiedzieć, przymierzalnia walczyła z hejtem, dużym hejtem.
I kto może hejtować naleśniki? Naleśnikarnie.
Powiem Ci, że dużo osób i owszem, z hejtem jest taki, z recenzjami ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma co się obrażać, trzeba wziąć to na klatę. Jeżeli wyjaśnić przede wszystkim sytuację, czy faktycznie ona miała miejsce, czyli tutaj rozmowa z zespołem. Jeżeli mamy za co przeprosić, to trzeba przeprosić. Nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje, że u nas jest najlepiej, super i to jest w ogóle niemożliwe, bo to przynosi tylko same problemy tak naprawdę i jest nie w porządku według mnie. Trzeba wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Ale przymierzalnia walczyła z hejtem i ja zaczęłam sprawdzać te recenzje negatywne. I doszłam do wniosku, że dużo jest z lewych kont.
Okej, jak na Facebooku. Ludzie zakładają konta,
tak,
i komentują negatywnymi,
tak,
komentarzami.
I ja w pewnym momencie, kiedy pojawiła się jeszcze recenzja w ogóle o pozycji, której my nie mamy od 2 miesięcy w menu, nagle się recenzja pojawia. Po czym jeden z lokali wypuszcza ofertę taką bardzo tematyczną właśnie, która nawiązuje do tej naszej pozycji, która była taka tragiczna niby u nas jest aktualnie, chociaż jej już nie ma. I ja w tym momencie powiedziałam dość. Rzuciłam to zdjęcie z tego profilu w Google, gdzie się okazało, że pan X jest bardzo, bardzo popularny w Google grafika. I stwierdziłam, że wszystko stawiamy na jedną kartę, wrzucamy to na profil przymierzalni, mówiąc wprost, co my sądzimy o działaniach konkurencji, że konkurencja nie jest zła, tylko powinna być uczciwa i w porządku. I to nam się po prostu opłaciło, bo zastanawialiśmy się, czy jak zareagują nasi fani, jak zareaguje Szczecin na coś takiego. A zareagowało świetnie, bo zaczęli raz, że nas bronić, dwa, że sami zaczęli pisać, że to jest typowe dla konkurencji, a trzy, były posty, które, komentarze, które po prostu mówią, to ja wam dam 5 za tagliatelle, bo zasłużyliście, dam wam za to 5, no bo jesteście świetni.
Czyli wasi fani jakby wyzwoliło to w nich,
tak, tak,
potrzeby obrony was.
Tak, bo powiem Ci, Kacper, że z recenzjami na Facebooku jest tak, że ludzie, którym się podoba w lokalu, oni się w to nie bawią. Oni nie wracają do domu i nie piszą recenzji zazwyczaj. Oni po prostu wracają do lokalu.
I to jest dla was najważniejsze tak naprawdę.
Tak, tak. A ci, co hejtują, to oni tak naprawdę raz odwiedzą drugi, trzeci, napiszą tę recenzję. To też jest naturalne w dzisiejszych czasach, bo w sumie tak też wygląda nasza rzeczywistość, że my idziemy do jakiegoś lokalu, a później recenzję piszemy, albo polecamy, albo nie polecamy. Kiedyś to się odbywało na zasadzie rozmowy ze znajomymi, a teraz recenzja.
Możemy, więc robimy, tak, jasne.
Tak, ale tak jak mówię, nam to pozostawienie, czy postawienie wszystkiego na jedną kartę bardzo, bardzo się opłaciło, że tak to ujmę, bo ten hejt się skończył. To jest najważniejsze. Raz, że fani nas zaczęli bronić, a dwa, że ten hejt się skończył dla przymierzalni.
Super, no to bardzo fajnie pokazuje, że nie ma co się ukrywać, nie ma co ukrywać tych komentarzy, tylko warto czasami wyjść naprzeciw, zwłaszcza jeżeli się jest szczerym wobec tych ludzi i wie się, że to nie jest ściema.
Tak.
Wie się, że to, co się robi, to jest faktycznie, daje jakąś wartość, jest smaczne, ludzie przychodzą zjeść, a to jest jakaś tam próba konkurencji, żeby obniżyć wartość lokalów z perspektywy Facebooka czy potencjalnych klientów, nie?
Tak, ja uważam, że konkurencja jest dobra. I ona powinna być,
ale, się zgadzam.
Ale nie w takim wydaniu, nie fair, to po pierwsze. Po drugie, ostatnio uczestniczyłam w szkoleniu i usłyszałam właśnie między innymi, że 78% nas wszystkich zanim zakupi jakiś produkt, czy wybierze jakąś usługę, czyta recenzję na portalach społecznościowych.
Jasne.
Więc to było mega krzywdzące dla przymierzalni i ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam dość, trzeba to pokazać.
No i super, super przykład, jak można sobie z takim hejtem podstawowym, popularnym poradzić. Słuchaj, bo chciałem też z Tobą porozmawiać na temat, wrócić do fabryki w ogóle. Powiedz mi, jak w ogóle według Ciebie wygląda rynek gastronomiczny w Szczecinie? Mam na myśli to pytanie z perspektywy ludzi, którzy na przykład słuchają nas spoza Szczecina, albo nawet ludzi ze Szczecina. Dlaczego akurat wybraliście Deptak Bogusława? To jest takie miejsce w centrum Szczecina. W 2013, jak fabryka startowała, to było miejsce takie, można powiedzieć, mało kulturalne, nazwijmy to tak ładnie. Było tam dużo ludzi, którzy, mówiąc też kulturalnie, lubili spożyć sobie alkohol na podchmurką. Nie ma w tym nic złego, jak się robi to kulturalnie, tam niestety nie zawsze tak było. No i dlaczego to miejsce? Bo jest dużo fajnych miejsc w Szczecinie, w ogóle dużo fajnych lokalizacji, które mogłyby być, no po prostu może bezpieczniejsze na tamtym etapie, na tamtym poziomie, bo teraz Deptak to też warto tutaj powiedzieć, że się zmienił bardzo, już naprawdę jest bardzo fajnym miejscem w centrum, ale na samym początku no to nie było tak różowo. A dlaczego Wy akurat postanowiliście tam, na samym środku tego Deptaka, się z tą fabryką usadowić? Jak to było?
A dlaczego nie?
Okej, okay, tak na przekór?
Dlaczego nie? Tak, zawsze na przekór poniekąd. Deptak, tak jak mówisz, no 5 lat temu faktycznie no nie miał dobrej sławy. Ja też mieszkałam przy Deptaku i doskonale wiem, co tam się działo. Ale Deptak jest w centrum miasta przede wszystkim. W centrum miasta ludzie mieszkają, ludzie pracują, jest wiele biur, wiele lokali usługowych. I ci wszyscy ludzie potrzebują, tak jak my, dużej dawki kofeiny o poranku, a tak jak mówię, fabryka była nastawiona na to, że wpadasz rano po kawę, po coś na wynos, albo masz chwilę, żeby zjeść to śniadanie na miejscu i lecisz do pracy, a później wyskakujesz na lunch, zamiast stać w korku do domu, to po prostu umawiasz się z kimś na mieście i jesteś w centrum, już nie musisz się przenosić z jednego miejsca na drugie. Dlatego Deptak, zresztą ja uważam na przykład, że Deptak się mega zmienił przez te 5 lat.
Tak, prawda.
Na korzyść i on się cały czas zmienia, chociażby teraz przykład Jagiellońskiej, która nam wypiękniała i myślę, że to też Deptak odczuje. Deptak zresztą jest różnorodny i on jest takim dla mnie centrum gastronomiczno-rozrywkowym tak naprawdę. Tam możesz zacząć
Before. Różni ludzie z różnych światów się spotykają.
I każdy coś dla siebie znajdzie. Możesz tam zacząć Before, możesz After zaliczyć tak naprawdę, bo są też kluby dookoła. A wiadomo, po klubie jak się wychodzi, to się ma ochotę coś się zjeść. I na Deptaku można zjeść, chociażby krowa na Deptaku. Ona jest do drugiej, czwartej w niektóre dni otwarta.
Czyli burgerownia tutaj, żeby słuchacze też mieli świadomość.
Tak, burgerownia. Nie zawsze trzeba zjeść tego kebaba, że tak to ujmę, po klubie. Ale też fabryka ma dość długo kuchnię otwartą, żeby coś zjeść.
A do której można zjeść u Was?
W tygodniu do 22, weekendy do pierwszej.
No nie? To faktycznie długo, bo faktycznie. Ostatnio gdzieś w tygodniu chciałem zjeść akurat na Starym Mieście i o 20 już kuchnia była zamknięta. Także jest to jednak no więc jakiś właśnie, wyróżnik na
właśnie mówię, że na Deptaku jest różnorodność i są różne opcje. I właśnie wieczorami, czy właśnie w weekendy można jeszcze fajnie zjeść. Ostatnio czytałam artykuł w Hocie i Piotrek właśnie napisał artykuł na temat jedzenia w późnych godzinach, gdzie warto jeść, gdzie można zjeść przede
tak,
wszystkim.
Tak, ja tutaj przerwę też, żeby słuchacze wiedzieli. Hot to jest taki magazyn szczeciński, w sumie najdłużej wydawany już na rynku lokalnym. Tu przy okazji pozdrawiam Piotra Żelachowskiego. Też miałem przyjemność współpracować z Piotrem. Może uda się go zaprosić kiedyś do podcastu, mam nadzieję.
Damy radę.
Tak, Olu, mów dalej. Hot to jest popularny magazyn na takim tematyce właśnie lokale, gastronomia, rozrywka w Szczecinie.
I tak jak właśnie mówię, napisał właśnie artykuł o tym, gdzie przede wszystkim można zjeść w tych późnych godzinach i bardzo miło nam się zrobiło, że mimo tego, że wymienił naprawdę sporo lokali, to napisał, że stawia pierwsze miejsce dla fabryki, bo naprawdę można fajnie zjeść i późno. Co więcej, my wróciliśmy ostatnio do jednej z takich rzeczy, od której zaczynaliśmy i to był nasz taki element rozpoznawczy na początku, czyli tarty wytrawne, które nawet jeżeli kuchnia jest już zamknięta, można spokojnie zjeść i
do piwa, do czegoś,
do piwa dokładnie, czy do nalewek, które mamy, a nalewki są naprawdę genialne, bo są mocne. Mamy też nowe smaki i chyba mamy teraz największy wybór nalewek.
Czyli Before najlepsze.
Tak,
na
zdecydowanie. Więc dlatego też Deptak. I tak jak mówię, no jest to różnorodne miejsce dla każdego. Więc myślę, że to nas przekonało. No i przede wszystkim sąsiedztwo, czyli te biura, lokale usługowe, tak jak mówimy, się nastawialiśmy na kawiarnię. Więc to było idealne miejsce. Chociaż na restaurację też jest.
Super, no czyli tak naprawdę chcieliście być w środku, w centrum miasta, gdzie coś się dzieje, bo można powiedzieć, że Deptak jest takim centrum, sercem miasta.
Ja myślę
między kamienicami, między lokalami, tak. Firmami, innymi lokalami.
Ja myślę, Kacper, nawet, że on się tak zmieni, że on będzie w końcu tą wizytówką miasta, którą miał być.
Takie chyba już założenie w ogóle, tak jak tutaj
on
już
taki miał być i mogę nawet zdradzić pewną tajemnicę, nie wiem, czy pewnie nie słyszałeś o tym, to było 5 lat temu. Jak się otwierała fabryka, tutaj podjęliśmy inicjatywę właśnie na temat tego, co się działo na Deptaku. Podjęliśmy inicjatywę, zebraliśmy się wszyscy ci przedsiębiorcy Deptakowi, żeby wstrząsnąć trochę miastem, by coś zrobić z tym Deptakiem. Mieliśmy kilka spotkań, kilka pomysłów, to się jakoś tam rozwijało lepiej lub gorzej, ale ten Deptak się faktycznie zaczął zmieniać i on nawet później już bez naszej takiej bezpośredniej pomocy, chociaż myślę, że to, że my cały czas istniejemy tam jako te wszystkie lokale i się pojawiają nowe, to też zmienia wizerunek tego miejsca.
Więc super, to jest w ogóle bardzo fajne podejście, bo tak naprawdę rzadko się spotyka, żeby tak naprawdę restaurator dbał o wizerunek, chciał dbać, jakby zależałoby mu na wizerunku całego otoczenia tak naprawdę. Tak?
To
bo
cię zaskocza.
Fajna świadomość jest tego, że wiedzieliście, że to bardzo mocno wpłynie z perspektywy czasu na wasz biznes.
To cię zaskoczy, że Deptak szykuje coś.
Deptak szykuje coś.
Tak.
Dobrze. To nie będziesz zdradzała na razie, rozumiem, nie chcesz, ale będzie można to gdzieś tam za jakiś czas zobaczyć w mediach społecznościowych, w internecie, w Szczecinie.
Tak, w mediach społecznościowych już niedługo będzie można zobaczyć, bo coś szykuje w styczniu i to będzie fajne.
Dobra, super. Słuchaj, powiedz, okej, dobra, byliście już w tym centrum, macie ten plan. I od czego w ogóle zaczęliście tą promocję? No bo idea była fajna, potencjał był duży, rynek wydawałoby się też, jesteście w centrum. No i co? Uruchomiliście lokal. I co dalej? Jakie było podejście w ogóle do marketingu, do komunikacji, do promocji, do tego, żeby gdzieś tam się w głowach ludzi zaszczepić taką świadomość, że jest takie coś jak fabryka?
Właśnie, tutaj dobrze powiedziałeś. To był nowy lokal, jeszcze w miejscu takim...
Po mieszkaniu wspominałaś na początku,
tak?
Tak,
po mieszkaniu.
Po kamienicy jakiejś.
Tak, w kamienicy, po mieszkaniu i piwnicy tak naprawdę. I oczywiście musieliśmy zacząć od tego, zanim się jeszcze fabryka otworzyła, żeby zaistnieć w świadomości Szczecina. Szczecin musiał poznać się nas, my musieliśmy poznać Szczecin. I zanim jeszcze się fabryka otworzyła, już miała swój fanpage na Facebooku. Oczywiście tam niewiele się działo, my też musieliśmy pozyskać tych fanów, a powiem szczerze, że 5 lat temu Facebook był na całkiem innym poziomie i chyba my wtedy z niego korzystaliśmy głównie prywatnie, żeby
mieć kontakt. Tak, to były takie dwa inne Facebooki, można powiedzieć, co jest
całkiem
dzisiaj.
Całkiem inne Facebooki. My mieliśmy dla niego wtedy dzięki niemu kontakt ze znajomymi i z tym, co się u nich dzieje, dokładnie. A nie podchodziliśmy do niego biznesowo. On też zresztą chyba wtedy nie był tak nastawiony na to bardzo. Ja nawet to widzę po ilości recenzji z tamtego okresu, a teraz to jest przepaść. To jest totalna przepaść, to widać jak się Facebook zmienił i jak my się zmieniliśmy i to co robimy codziennie. Ale wracając do tematu, więc musieliśmy zaistnieć. Pierwsze to, co zrobiliśmy, to rozeznanie tak naprawdę w Szczecinie. Gdzie warto się pojawić tak informacyjnie? I tutaj wybraliśmy głównie po sąsiedzku Gazetę Wyborczą, wybraliśmy Hotan, i wybraliśmy Szczecin Blog Pawła Krzycha. I tam się, to były trzy miejsca, w których się pojawiły w ogóle pierwsze wzmianki o tym, że w ogóle się coś tworzy. I to była może jedna, dwie wzmianki i cisza. Później, no oczywiście na Facebooku się coś tam działo, mieliśmy świetną sesję fotograficzną, z której wybraliśmy zdjęcia, które wisiały przez dłuższy czas w fabryce. To była sesja fotograficzna w ogóle w fabrykach już niedziałających w Szczecinie. I mogę chyba teraz zdradzić, no już teraz chyba mogę, największą tajemnicę fabryki.
Dawaj, w tylu latach możesz wszystko mówić.
W jednym chyba najważniejszym miejscu fabryki, jak się tylko wchodzi przy schodach, teraz wisi tam całkiem inne zdjęcie. Kiedyś wisiało zdjęcie, na którym był właściciel i nikt tego nie zauważył.
O,
nikt tego nie wiedział, on tam jest w kasku, w kombinezonie, sesja była tak przygotowana, że chodziło nam głównie o to, żeby był ten wystrój taki fabrykowy, surowy, plus elementy nasze, które się znajdą w lokalu, czyli stoliki, jakieś tam lampki wina, No i właśnie na jednym z tych zdjęć był właściciel przebrany w takim kombinezonie, w kasku. Nikt tego nie widział, nikt nie zauważył, nawet znajomi, przyjaciele nie dopatrzyli się tego.
No to jak nas teraz słucha, tego pozdrawiamy, bo ja też nigdy na to nie wpadłem i faktycznie to teraz zmienia wszystko.
To była świetna zabawa. To przewożenie tego sprzętu, te pierwsze stoliki fabrykowe były mega, mega ciężkie. Dogadywanie się z tymi panami, stróżami przy tych fabrykach, tłumaczenie, o co chodzi w ogóle, dlaczego to miejsce musi być na tym zdjęciu. To był taki fajny czas tworzenia. Ale tak, wracając do tematu i do Twojego pytania, to były trzy miejsca, w których się pojawiły te wzmianki, czyli Hot, Gazeta Wyborcza i Szczecin Blog.
Czyli media lokalne generalnie plus tak. Lokalne blogi.
Mhm. Tak. No, wybraliśmy te miejsca, bo stwierdziliśmy, że tam warto się pokazać na tamten moment, że są najlepsze. I później tylko był ten nasz fanpage facebookowy, na którym, tak jak mówię, nie za wiele się działo przed otwarciem, no bo też było ciężko raz pozyskać tych fanów, a dwa, w ogóle interakcja wtedy była całkiem inna. Jej nie było praktycznie, to byli obserwatorzy, którzy nie komentują, którzy nie piszą wiadomości. To jest po prostu przepaść między tym, co jest teraz, a tym, co było. Mhm. I dopiero po otwarciu wróciliśmy do tych naszych trzech miejsc, tam się pojawiały jakieś wzmianki o naszej ofercie, o tym, co się dzieje u nas, ale głównie nam podziałała tak naprawdę poczta pantoflowa. To, że ci goście przyszli, że im posmakowało, że im się spodobało, że wrócili z przyjaciółmi, wrócili z rodziną i tak naprawdę się rozniosło to info po Szczecinie, że jest ta fabryka, że jest ona na Deptaku, co tam jest. I ludzie też, jak jest nowy lokal, przychodzą z ciekawości.
I to jest w ogóle fajny moment z punktu widzenia gastronomii, bo przychodzi ktoś nowy, nie zna Was i mamy szansę albo go przekonwertować, tak mówiąc językiem marketingowym, na stałego klienta, albo go stracić, jeżeli coś będzie nie tak.
Tak, a na początku trzeba pamiętać, że się dużo w top zalicza i albo ten gość wybaczy, albo nie wybaczy.
Okej, okay, mieliście jakiś plan na to wszystko? Czy to było w ogóle, czy myśleliście o tym, żeby prowadzić tą komunikację marketingową, nie wiem, z jakąś agencją zewnętrzną? Czy to wszystko było ideą było to, żeby samemu te całe know-how marketingowe mieć u siebie i samemu tą komunikację prowadzić, tą obsługę klienta sobie wypracować i wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z gośćmi, żeby oni zostawali klientami na dłużej?
Fabryka to był pierwszy lokal. My też nie wiedzieliśmy, na co tak do końca się decydujemy, co nas spotka, jak to zostanie odebrane, ale też fabryka jest kameralna, ona nie jest duża. I nigdy nie stawialiśmy na agencję. Ja wychodzę z założenia, że warto być na miejscu, być w centrum wydarzeń, bo tak jak mówię, w gastronomii się wiele dzieje i czasem są takie fajne sytuacje, które warto wykorzystać, ale to już teraz trzeba zrobić. Bo jutro już to nie będzie miało sensu i nie będzie takiego odzewu, takiego fanu, jak w tym momencie. Więc tutaj agencja u nas odpadała. Przede wszystkim, tak jak mówię, uczestniczenie w centrum wydarzeń. Tak, my też stawiamy przede wszystkim na własne zdjęcia, jeżeli chodzi o ten marketing.
No właśnie, to chciałem też zapytać odnośnie tego, w jaki sposób tworzycie treści, jakie treści tworzycie jakoś tutaj przy tym Facebooku i komunikacji jesteście. Czy mieliście jakiś plan od samego początku, czy to wszystko sobie tak ewoluowało wraz z Wami i Waszym rozwojem?
Mamy dużo pomysłów, dużo ciekawych pomysłów i my to wszystko testujemy tak naprawdę, co nam się sprawdza, co nam się nie sprawdza. Gastronomia każda jest inna i nawet jeżeli u nas się sprawdza coś takiego, to u kogoś wcale nie musi być to odpowiednim narzędziem. Tym bardziej, że wszystko zależy od gości. I żeby wiedzieć, jak do nich dotrzeć, trzeba ich poznać. Trzeba z nimi rozmawiać. Oni też patrzą na lokal z całkiem innej perspektywy niż my. Dlatego ja lubię z nimi rozmawiać, bo to jest tak, że oni mają wiele spostrzeżeń. Lubię czytać recenzje.
Zawsze te długie. Największa wiedza chyba, jak ktoś szczerze ci napisze jakąś recenzję na fanpage'u, czy na jakimś tam na TripAdvisorze, czy na Google tam Places w tej chwili.
Mnie nawet można spotkać czasem na sali. Jako obsługa, bo ja lubię sobie poznać gości.
Żeby być blisko klienta, blisko
gości. Tak, żeby wiedzieć, co się dzieje, wiedzieć, jak są odbierane nasze dania, lokal, sam wystrój, to wszystko ma wpływ.
Okej, czyli dużą uwagę poświęcacie do zbierania informacji na temat gości.
Tak jak mówię, no, oni patrzą na to wszystko z innej perspektywy, z tej ważnej dla nas tak naprawdę.
Najważniejszej, bo to oni są tutaj najważniejsi.
Więc nie wiem, ja sobie nie wyobrażam w ogóle nie brać pod uwagę ich zdania.
Super, bardzo fajne, dojrzałe podejście. A teraz w drugą stronę, zebraliście te informacje, macie jakieś spostrzeżenia, W jaki sposób się komunikujecie z gośćmi? Okej, macie social media, macie, tak jak mówiłaś, czasami wykupujecie jakieś reklamy w różnych lokalnych mediach, współpracujecie z blogerami, z jakimiś tak zwanymi influencerami tam, czy na lokalnym rynku, powiedzmy, wpływowymi osobami. Co jeszcze? Macie jakąś stronę internetową, właśnie Google Places, czy tam się pozycjonujecie, czy takie właśnie serwisy do oceniania lokali gdzieś tam też wykorzystujecie w komunikacji? TripAdvisor na przykład spotkałem się z tym, że jest jednym z najlepszych kanałów obecnie, jeżeli chodzi o zagranicznych gości zwłaszcza, którzy przyjeżdżają, albo nawet spoza Szczecina, którzy przyjeżdżają do miasta X, miasta Y i szukają informacji na podstawie często właśnie recenzji czy ocen.
To właśnie chciałam powiedzieć o tym portalu. Mamy konto na nim i powiem Ci, mogę się pochwalić, że w tym roku fabryka zdobyła certyfikat jakości.
Super.
Właśnie na tym portalu i to wiele czynników wpływa na, żeby zdobyć ten certyfikat, ale najważniejszym są recenzje, jakość tych recenzji i tak jak właśnie mówisz, dużo zagranicznych gości i dużo zagranicznych gości przychodzi do fabryki. Ale też zjawiają się popularne, znane osoby tak naprawdę w fabryce i my też zawsze się zastanawiamy, jak one trafiły na Deptak, bo zazwyczaj jak odwiedzają Szczecin, to wszyscy idą na Starówkę z tych naszych znanych osób w Polsce. A my to chociażby w tym roku mieliśmy wizytę genialnego trenera biznesu Mateusza Grzesiaka, który po prostu powiedział z polecenia, słyszałam, że jest fajne miejsce i przyszedłem.
Super, ale myślisz, że trafił właśnie z polecenia, czy gdzieś tam przeglądał jakieś recenzje?
Okay. Tak powiedział, że słyszał po prostu, że warto, no i stwierdził, że warto. Mieliśmy też szansę gościć fenomenalną Justynę Steczkowską, co też było dla nas zaskoczeniem, bo ona po prostu weszła, to nie było zaplanowane.
Weszła,
to nie było...
siadła i zamówiła jak wszyscy
inni. Tak, tak, to nie było ani zaplanowane, ani wcześniej nie byliśmy poinformowani, że będzie Justyna, więc fajnie, że te znane osoby, tak jak mówię, zawsze z tego co widziałam dotychczas, one się kierowały na Starówkę. A zaczęły przychodzić na Deptak, na ten Deptak, który 5 lat temu był takim kiepskim miejscem w ogóle na spotkania. Więc
teraz
tym bardziej
stał
się zmienił.
Coraz bardziej stajesz takim sercem Szczecina,
tak jak miał być, takie miało być założenie.
Ale jakbyś tak sobie miała te działania podsumować, które realizowaliście do tej pory, to które, masz jakieś może nawet takie konkretne twarde dane, które się najbardziej przełożyły tak mierzalnie? Czy w jakiś sposób to jest albo ciężkie do mierzenia, albo po prostu tego nie robicie?
Nie, to jest bardzo ciężkie do mierzenia, dlatego że na gastronomię wpływa wiele czynników. I ja tak naprawdę, Kacper, ja mogę wrzucić na przykład dzisiaj rano, jutro rano wrzucam post z naszym hitem śniadaniowym w rewelacyjnej cenie i nagle wszystkie stoliki w fabryce są zajęte. Nie, tak nie jest. Ludzie mają swoje życie prywatne, mają pracę, mają swoje plany. Oni nie rzucą tego wszystkiego, bo nagle zobaczyli na Facebooku post,
w sensie,
tak, że
teoretycznie
jest
mogliby,
ale
tak to
się
nie
dzieje. Ja też nie wiem, czy ja bym poleciała od tak, żeby... Wszystko rzucam, bo jest fajna oferta. Nie, to tak nie działa. Więc ciężko zmierzyć, co nam się tak naprawdę przekłada. My na różnych narzędziach działamy. Mamy tą swoją stronę internetową i fabryka miała ją od zawsze, tylko ona się zmieniła. Na początku to była forma wizytówki tak naprawdę. To była jedna podstrona z kontaktem, z adresem i z pozycjami, co my mamy w ogóle w menu. I to nawet nie było takie szczegółowe menu, tylko to były bułki, sałaty, desery, lunche, śniadania. Teraz ona się całkiem zmieniła, bo nie dość, że jest tam menu, nie dość, że są zdjęcia wnętrza, kontakt, nasza oferta cateringowa, ale przede wszystkim jest blog, na którym umieszczamy to, co się u nas dzieje, czyli chociażby informacje o zmianie karty, informacje o promocjach, o jakichś wydarzeniach, wszystko to, co jest ważne z perspektywy naszej, o czym warto poinformować naszych gości.
No to jest bardzo ciekawy kanał komunikacji. Ja w ogóle muszę Cię o to zapytać. Powiedz mi, czy uważasz, że w dobie mediów społecznościowych i popularności Facebooka i tak naprawdę jego niskim koszcie założenia, czy jest sens, żeby lokal gastronomia posiadały stronę internetową? Bo spotykam się z bardzo różnymi opiniami, czasami bardzo skrajnymi. Nawet jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym z dużej firmy hostingowej ze Szczecina. W sumie nie ma co tutaj ukrywać, z home.pl akurat. I wspominał mi gdzieś tam, że dla nich bardzo dużym zagrożeniem w perspektywie wielu lat dla branży właśnie stron internetowych, hostingów, domen jest rozwój Facebooka, bo zwłaszcza mniejsi przedsiębiorcy preferują na przykład mieć konto na Facebooku, Tak? Bo dla nich strona internetowa jest dodatkowym kosztem, a oni sobie myślą, że na Facebooku, Facebook jest wystarczający, żeby prowadzić komunikację z potencjalnymi klientami. Jak to jest w Waszym przypadku? Czy ta strona internetowa faktycznie jest ważnym elementem komunikacji?
Ja uważam, że strona internetowa musi być. Nie wszyscy korzystają z mediów społecznościowych. Jak chcesz dotrzeć do, mając lokal gastronomiczny i mając gości, którzy nie korzystają z portali społecznościowych, nie mają Facebooka, Instagrama, to już w ogóle nie wiedzą, co to jest.
Tak, bo czasem są ludzie, że są ludzie, którzy nie korzystają i tyle. Tak. I to jest jakby fakt.
I zakładają tylko po to, żeby mieć... ja znam osoby, które mają Facebooka tylko po to, bo wymaga od tego praca tak naprawdę. Muszą mieć na przykład... prowadzą fanpage, nie prowadzą swojego w ogóle profilu, ale prowadzą fanpage jakiegoś miejsca. I tylko dlatego mają tego Facebooka. Tam nie ma żadnych zdjęć, tam nie ma żadnych informacji, nawet czasem dane tej osoby nie są prawdziwe. To tak naprawdę to jest ich narzędzie pracy, a nie jakaś zabawka.
Nie czują potrzeby.
Nie czują potrzeby. I teraz jak dotrzeć do takich gości? Więc strona internetowa musi być, dlatego że, tak jak powiedziałeś, są osoby przejezdne i fabrykę też dużo blogerów kulinarnych odwiedziło. Co więcej, dużo blogerów spoza Szczecina opisało ją. I zaznaczę tutaj, że żaden ten wpis nie był sponsorowany. My się dowiadywaliśmy o tym dopiero, gdy dostawaliśmy wiadomości na Facebooku, link do artykułu tak naprawdę, że jakiś bloger u nas był przejezdny.
Świetnie.
Więc no jest, ta strona musi być, bo nawet wpisując jakieś hasło w Google'ach, to ona się może wyświetlić. Co więcej, no są jeszcze Google Biznes, tak?
I też warto tam być.
Warto
chodzi
tam
o
być. Tam są małe godziny na bieżąco, tam są te podstawowe informacje, które gość może pozyskać, czyli godziny otwarcia, zdjęcia umieszczane również przez osoby, które nas odwiedzają, no i recenzje. Czyli to jest taka alternatywa dla tych, którzy nie posiadają Facebooka albo nie ogarniają Facebooka, bo takie osoby też są, więc to też warto sobie przemyśleć, czy chcemy tam być, czy nie.
Jasne, a w jakiś sposób tam mierzycie analitycznie to, co tam się dzieje na stronie internetowej? Wiecie, skąd ruch przychodzi, skąd goście przychodzą, co klikają, co robią?
Dojrzeliśmy do tego, żeby to robić. Nie wszyscy to robią, bo nie wszyscy też uważają...
W ogóle jesteście bardzo świadomi, jeżeli chodzi o te działania internetowe.
A widzisz, a fabryka była pierwsza i my się na niej uczyliśmy tak naprawdę, w jakim kierunku iść. Zresztą wracając jeszcze do tej strony internetowej, bo tutaj... ja też mam opinie takie, że wiele lokali w ogóle nie chce ich zakładać, bo jest Facebook. Po co tworzyć stronę internetową, co nie jest w sumie tanie, skoro jest Facebook i tam też jest menu, też są godziny, jest też kontakt i dużo właśnie lokali rezygnuje ze strony na poczet Facebooka, a ja tak nie do końca jestem przekonana, czy to jest dobry pomysł, bo to jest zawsze jakaś dodatkowa alternatywa pozyskania tego gościa.
Ja w ogóle uważam jeszcze całkiem inaczej, że w ogóle strona internetowa powinna być takim sercem i źródłem informacji, a Facebook ma być tylko takim kanałem, który doprowadza gdzieś tam gości, jak zresztą w wielu innych biznesach. Także ta strona internetowa jest tym głównym źródłem informacji, a inne kanały tylko doprowadzają użytkowników czy gości potencjalnych na tą stronę internetową. Wspomniałaś też o tym blogu. To jest dla mnie w ogóle super przykład, super pomysł, bo rzadko się spotykam z czymś takim, żeby lokal gastronomiczny prowadził bloga. Blogerzy są w internecie, dużo jest blogów prowadzonych przez firmy, na przykład nie wiem, z branży IT, w ogóle z wielu różnych branż, ale restauracja, lokal, o czym tam można u Was na blogu przeczytać?
O tym, co się dzieje w lokalu. Okay. To samo ma przymierzalnia. Przymierzalnia też ma bloga, umieszcza tam wszystkie informacje, wszystkie wydarzenia, wszystkie promocje. Żeby być na bieżąco, to warto śledzić nie tyle Facebooka, co właśnie stronę internetową. Tam jest jedna zakładka, blog i jest wszystko.
Czyli ewentualnie na Facebooku znajdziecie odnośniki do tego bloga, żeby sobie wejść i przeczytać. A powiedz dla słuchaczy, którzy na przykład chcieliby takiego bloga założyć, mają jakąś swoją gastronomię, albo w ogóle chcieliby założyć stronę internetową, tak z Twojej perspektywy, czy to jest trudne? Czy trudno jest założyć bloga i go prowadzić, dodawać te artykuły, to wszystko, czy trzeba mieć jakąś wiedzę programistyczną, tajemną, czy raczej nie?
Nie, chyba wszyscy wiemy, że teraz bloga to można tak naprawdę prowadzić w najprostszy sposób, znajdując sobie szablon w internecie. A jeżeli chcemy, żeby to profesjonalnie wyglądało, a tak powinno wyglądać w gastronomii, bo to jest też wizytówka lokalu tak naprawdę, jeżeli jest tam niechlujnie, to no, ja bym do takiego miejsca chyba nie zawitała. Zresztą ja się bawię grafiką i ja też oceniam wszystko graficznie i jako marketingowiec patrzę na wszystkie rzeczy w inny sposób całkiem niż podejrzewam inni ludzie, którzy po prostu chcą dobrze zjeść, ale no dla mnie szata graficzna jest istotna i to musi wszystko współgrać z lokalem. Tak samo jak tworzyliśmy fabrykę, nazwa, ja pamiętam jak my kombinowaliśmy w ogóle z nazwą, to miało być na początku bistro francuskie w ogóle. Na otwarciu miała się pojawić wielka francuska karuzela na środku deptaka Bogusława. Co w ogóle teraz, patrząc z perspektywy czasu na fabrykę i te bistro francuskie i tą karuzelę, to jest po prostu przepaść jakaś totalna. Ale stała się fabryką i to wszystko musiało współgrać. Ona stała się fabryką, bo tak naprawdę my mieliśmy chyba bardziej pomysł na wystrój niż na nazwę. I tak naprawdę ta nazwa nam podpasowała pod ten wystrój. Więc według mnie wystrój, karta menu, to co podajemy, to jaki jest nastrój w danym lokalu i również strona internetowa i to w jaki sposób jest Facebook prowadzony, czy Instagram, czy zdjęcia na tym Instagramie z danego lokalu, to wszystko musi ze sobą współgrać. Musi być w jednej konwencji.
Okej, a zanim przejdziemy do tego takiego naszego głównego tematu, o którym chciałem z Tobą porozmawiać, czyli o tych śniadaniach, jak w ogóle przygotowaliście tą całą ofertę śniadaniową, jak przekonaliście Szczecinian, że warto jeść na mieście, bo to jest w ogóle też moim zdaniem duże wyzwanie przekonać miasto do tego, że jedzenie na mieście, śniadanie jest fajne. Powiedz mi, bo z tego co mówisz, macie naprawdę dużo różnych pomysłów, działań, zdjęcia, filmy, strona internetowa, blog. Czy Ty to robisz sama?
Tak.
A powiedz mi, a mogłabyś tak powiedzieć, tak bardzo nawet ogólnie, jak taki Twój typowy dzień pracy wygląda? Bo mnie to bardzo interesuje z perspektywy tego, że tego jest naprawdę dużo. I żeby to wszystko ogarnąć, trzeba mieć to wszystko dobrze zorganizowane. Więc chyba musisz to dobrze sobie organizować. Jak to wygląda? Opowiedz taki, nawet wyrywkowo, taki przykładowy dzień pracy marketing menadżera w gastronomii.
Czyli jedna kwestia to jest plan, druga kwestia, że się dzieją rzeczy, których nie przewidzisz i spontanicznie musisz działać. Więc dzień. Ja zaczynam dzień od otworzenia komputera tak naprawdę i sprawdzenia maili. Później przechodzę na nasze social media, sprawdzając co się dzieje na Facebooku i na Instagramie, bo budząc się widzę w telefonie pełno powiadomień. A jak już jest parę lokali, to tych powiadomień jest jeszcze więcej. Sprawdzam wiadomości, wiadomo, że no, ludzie piszą o różnych godzinach, a ja też muszę czasem spać, więc w pierwszej kolejności odpowiadam na te wiadomości. Co chciałam jeszcze powiedzieć właśnie, że jeszcze wracając do tego wcześniejszego tematu, o którym rozmawialiśmy i recenzji, że tak naprawdę większość z nas czeka na odpowiedź na recenzję, czy na jakąś wiadomość, czy komentarz, głównie negatywny, do godziny czasu. Jeżeli ta odpowiedź się pojawia, albo w ogóle się nie pojawia, co też bardzo często widzę, obserwując inne strony, no to ten człowiek sobie wyrabia po prostu opinię o tym miejscu.
Czyli musi być szybko, najlepiej od razu, tak, najlepiej więc, jak jest pytanie, to od razu pada odpowiedź.
Dokładnie, więc mój dzień zaczyna się właśnie od sprawdzenia social media. Fabryka ma lunche codziennie inne i Facebook jest takim narzędziem, które nam pozwala powiadomić naszych gości, co dzisiaj jest, więc kolejna rzecz to jest po prostu lunch, a żeby ten lunch się przygotował, to też musimy poczekać na dostawę, czy nam wszystko przyjedzie, bo my codziennie te lunche przygotowujemy ze świeżych składników, więc codziennie jest dostawa. Jak coś nie przyjdzie, no to musi być zmiana w lunchu, więc ja to też muszę otrzymać taką informację. Jak wstawię już ten lunch, no to jeszcze do tego lunchu muszę wstawić jakieś foto, więc albo ktoś z zespołu w fabryce robi to zdjęcie, albo po prostu idę sama i też je wykonuję, bo większość zdjęć na naszych profilach to są zdjęcia wykonane przeze mnie. Więc my też stawiamy na to, że te zdjęcia są nasze. One nie są z banku zdjęć, nawet mogę Ci opowiedzieć taką historyjkę króciutką. Kiedyś się złapałam na tym strasznie, 2 lata temu bodajże. Zobaczyłam na Facebooku jednego z lokali świetny napój, właśnie w takim sezonie jak teraz. To była jakaś herbata z owocami, z ziołami, wyglądała fenomenalnie, jeszcze w takiej szklance a la słoik. I to było, byłam akurat właśnie w Sopocie, na sławnym Monciaku. Poszłam specjalnie dla tego napoju. I dostałam faktycznie w szklance słoikowej. Może tam pomarańcza pływa w tej herbacie o barwie czerwonej, ale żadnych ziół, żadnych więcej owoców. I ja po prostu poczułam się oszukana. To było, ja po prostu, skłoniła mnie reklama tak naprawdę na Facebooku, świetne zdjęcie. Nawet nie chodziło o to zdjęcie, tylko o ten napój tak naprawdę. A dostałam całkiem coś innego, więc pamiętam początki fabryki, kiedy zaczęliśmy robić zdjęcia i ja wchodziłam na zaplecze, mówiąc właśnie do zespołu na kuchni, że im przygotowali to i to. I padało pytanie na początku, jak Ci to przygotować? Jakoś fajnie udekorować? Ja mówię, nie. Nie, tak jakby już podawał gościom, tak mi to zrób, bo
super
tylko w ten sposób chcemy to pokazać.
Uczciwość przede wszystkim.
Uczciwość, ale powiem Ci, że fabryka bodajże od 2 lat dopiero ma konto na Instagramie i ja uwielbiam zdjęcia robione przez naszych fanów i gości. Ja je bardzo często udostępniam i ostatnio miałam taką sytuację właśnie, udostępniłam foto zrobione przez jedną z dziewczyn, pisząc, żeby za każdym razem jak przychodzi do nas na śniadanie właśnie do fabryki, to żeby robiła zdjęcie, bo robi to bardzo dobrze. Po 2 dniach ona zrobiła kolejne zdjęcie i znowu wrzuciła, pisząc, że ona tak naprawdę zaczyna na tym Instagramie i żeby jej powiedzieć, jak my rozświetlamy to zdjęcie.
Super.
Więc ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi i uwielbiam tą interakcję z fanami. Powiem Ci, że na Instagramie, robiąc sama zdjęcia, widząc jak goście robią tych samych dań co ja, widzę je z innej perspektywy i oni też dają mi nowe pomysły. I to jest fajne.
Świetnie, czyli też czerpiecie od fanów, którzy tworzą swoje treści w sieci. Ja ostatnio czytałem taki fajny raport, który mówił o tym, że bardzo dużym trendem teraz wśród lokali na całym świecie jest w taki sposób tworzenie wystroju, żeby był on bardzo, jakby to powiedzieć, fotogeniczny. Żeby wydawał się idealny na Instagrama. Czy to jest może takie ciekawe pytanie, bo w sumie teraz na to wpadłem, ale czy o tym myśleliście w ogóle? Czy są w fabryce takie miejsca, które są instagramogenne? Nazywają to tak trochę śmiesznie.
W fabryce to byś musiała zastanowić w sumie. Znaczy ja mam swoje ulubione ujęcia. Właśnie w tym miejscu, w którym kiedyś wisiało zdjęcie z właścicielem.
Ale takie z punktu widzenia gości, że wchodzą i widzą, tu chcę mieć selfie.
To nie, to w fabryce tego nie ma jeszcze. Ale w przymierzalni, co nas zaskoczyło totalnie, jedna z toalet zrobiła się wręcz studiem fotograficznym.
Co tam takiego w niej jest?
Lustro na całą ścianę i powiem Ci szczerze, że ja coraz więcej osób widzę na Facebooku, które mają zdjęcie profilowe z tłem naszej toalety.
Czyli jest instagramogenne, jest fotogeniczny lokal, można to powiedzieć szczerze.
Powiem
A to
szczerze,
był plan, żeby tak to
nie,
było?
Nie, po prostu to wyszło tak, że są dwie toalety. Na jedną mieliśmy pomysł, że no musi być tam kratka pod sufitem i to miał być jej główny element, a na drugą ja się wręcz... i w niej w sumie też miało być to lustro. Tylko, że ja sobie wymyśliłam lustro, które się okazało do tej toalety nie pasowało, powiedzmy, chociaż ciężko było je tam zawiesić, ono przeszkadzało w wejściu i wyjściu tak naprawdę z tej toalety, ale się okazało, że w tej drugiej jest idealne. I później jeszcze do tego dołożyliśmy fajną, przestrzenną tapetę i wyszło nam studio fotograficzne. I co ciekawe, to nas skłoniło do... Znaczy, to nam zasugerowało pewien pomysł, ale o tym jeszcze nie mogę mówić, dużo się będzie działo, więc...
Dobrze, zapraszamy do obserwowania na Facebooku.
Będzie wesoło.
W ogóle linki do tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy z Olą, będą w opisie tego podcastu, czyli link do strony na Facebooku Fabryki, Przymierzalni oraz strony internetowej Fabryki również tam się znajdą. Dobra, słuchaj, to wróćmy do tych śniadań. Chciałem o tych śniadaniach porozmawiać. Jak zapytałem Cię na samym początku, o czym byś chciała mi przede wszystkim opowiedzieć na tym podcaście, to powiedziałaś, że chciałabyś powiedzieć o tym, jak udało Wam się przekonać Szczecinian do jedzenia śniadań na mieście. Ja powiem Ci szczerze, że jestem fanem jedzenia śniadań na mieście, ale w 2013, kiedy Wyście otwieraliście, nie byłem. Dlatego, bo powiem szczerze, sam, uczciwie, nie było gdzie zjeść tych śniadań. I powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na te śniadania? Czy założenie było od samego początku, że oferta śniadaniowa będzie Waszą mocną stroną, jeżeli chodzi o lokal? Czy to było po prostu tak, że tak wyszło, że byliście otwarci od rana i że były śniadania, więc stwierdziliście, że okej, to idźmy w śniadanie.
No to chciałam Cię zapytać, czy Ty te 5 lat temu chodziłeś na śniadania na miasto?
Nie, bo nie było gdzie.
A w ogóle chciałeś?
Chyba nie, chyba wtedy jeszcze nie byłem na takim poziomie, etapie gdzieś tam swojego życia, że nie czułem takiej potrzeby, nie miałem takiego pomysłu, żeby wstać rano i iść na śniadanie. Teraz mi się trochę to zmieniło i myślę, że to też, nie wiem, czy z wiekiem może przychodzi, czy zmienia się świadomość, pomysł na to, jak spędzić poranek, weekend, nie wiem. Myślę, że to każdy indywidualnie ma.
No tak. Powiem Ci, że mi się wydaje, że to było w ten sposób, że ludzie wtedy jeszcze chodzili, oni tu chodzili na miasto zjeść, ale na obiad, kolację, zazwyczaj przy okazji jakiejś święta, nie wiem, urodzin czy cokolwiek innego. Ale na szczęście zaczęli wychodzić coraz częściej. Ja pamiętam po otwarciu, jak prowadziłam poranne zmiany i ludzie wchodzili do nas się dziwiąc wręcz, po co otwierać lokal gastronomiczny, kawiarnię czy tam restaurację o 7:30? Kto to przyjdzie? Przecież ludzie są w pracy, tak. Albo jadą do pracy, stoją w korku. Kto tutaj przyjdzie? I oni wchodzili z ciekawości, brali tą kawę, pojawili się coraz więcej. Czyli my na pewno się przełamaliśmy tym, że fabryka, otwierając fabrykę, byliśmy nastawieni na to, że ona przede wszystkim ma być otwarta od 7.30, od poniedziałku do piątku, w sobotę oczywiście troszeczkę później. Druga kwestia, że te śniadania są podawane przez cały dzień bez ograniczeń. I my mieliśmy takich stałych gości, którzy potrafili jeść, zamawiać śniadanie o 21.00. Bo czemu by nie? Jeżeli mają ochotę...
Czyli nie ogranicza się tej oferty? Nie. Na przykład jak w wielu lokalach jest, że na przykład śniadanie do godziny 10.30 czy 11.00.
Nie.
Czyli można jajecznicę zjeść z bułeczką o 22.00?
Możesz zjeść o 22.00.
Super.
Jeżeli masz ochotę. Fabryka była od początku nastawiona na śniadania, kawę i to, że jest od 7.30 czynna, że nie dajemy ograniczeń. I my chyba jako pierwsi, tak mogę wprost powiedzieć, że jako pierwsi byliśmy otwarci tak wcześnie, jako pierwsi mieliśmy śniadania dostępne przez cały dzień. Teraz coraz więcej lokali, że tak powiem, to ma. Też coraz więcej, w niektórych miejscach widzę wręcz kopie fabryki. A jestem strasznie na tym punkcie uczulona, bo to jest nasza praca, nasze pomysły, a ktoś po prostu z uśmiechem na twarzy tak sobie kopuje dosłownie wręcz dania.
No to chyba zawsze będzie problem.
Nawet ostatnio miałam rozmowę z Magdą ze Szczecińskiego. Zapytała się mnie, czy widziałam menu danego lokalu. Odpowiedziałam, że tak, widziałam. No przecież to jest wasza kopia. Ja mówię, no tak, no ale cóż, tak bywa, ktoś nie ma swoich pomysłów, no to robi co może. My na szczęście tych pomysłów mamy.
Wy byliście na samym początku, wy to rozpoczęliście, wy byliście pierwsi. Faktycznie to jakoś tam sprawdziliście? Byliście pierwszym lokalem, który tak wcześniej się otwierał i taką miał ofertę?
Byliśmy pierwszym lokalem, który się tak wcześniej otwierał i pierwszym właśnie z tą ofertą bez ograniczeń śniadaniową. I to chyba...
Zaprocentowało,
tak, bo coraz więcej gości się pojawiało na te śniadania. Też ja uważam, że czasem trzeba po prostu ludziom pokazać, czego potrzebują. Bo nam przychodzi jakiś pomysł do głowy i trzeba po prostu go...
Czyli nauczyć trochę tych klientów czegoś nowego.
Tak.
Czyli nie dopasować się do rynku.
Nie dopasować się, nie zawsze trzeba się dopasować. Na pewno trzeba słuchać gości, bo tak jak mówię, to lokal nie jest dla nas, tylko dla nich. Ale też warto wprowadzać jakieś nowe rzeczy. Nawet te śniadania i ta godzina dużo wysiłku od nas tak naprawdę wymagała. Dużo pracy, żebyśmy doszli do tego, do czego doszliśmy, że faktycznie ten Szczecin zaczął wychodzić na te śniadania i my tych gości mieliśmy coraz więcej. Ale no, czasem warto po prostu przełamać te stereotypy, pokazać coś nowego, pokazać się gościom, że to jest fajne, dać im możliwość ocenienia i samemu stwierdzenia, czy im się to podoba, czy nie, i czy oni tego potrzebują, czy nie. Na szczęście Szczecin potrzebował tych śniadań.
A jak to było w ogóle na innych rynkach, w sensie w innych miastach? Czy to był taki, powiedzmy, taka sytuacja Szczecina, że tutaj ludzie nie wychodzili wcześniej, nie jedli tych śniadań rano i nie było takich lokali? I po prostu musieliśmy do tego dojrzeć, dorosnąć jako miasto? Jako społeczność, taka nasza tutaj szczecińska, czy masz w ogóle wiedzę, jak to wyglądało w innych miastach? Czy to faktycznie było tak, że my byliśmy ostatnim miastem na mapie Polski, które nie miało śniadań? Czy to taki trend jest, który się zmienia gdzieś w ostatnich latach mocno?
Nie wiem, czy ostatni. No wiadomo, że Warszawa zawsze jest do przodu, przed nami, Poznań pewnie też. I ja wychodzę z założenia, że każde miasto się rozwija w swoim tempie i no Szczecin też do pewnych rzeczy dojrzewa, tak jak i inne miasta. Może faktycznie te śniadania w Warszawie były bardziej popularne. Ja pamiętam też, że na początku w fabryce były takie duże stoły na 6-8 osób. Nam się to totalnie nie sprawdziło. Ludzie nie chcieli siadać z osobami, których nie znają, gdzie w innych miastach jest to normalne praktycznie.
Że poznaje się ludzi przy tych śniadaniach,
no,
również, tak?
Ale fabryka na swój sposób zaczęła poznawać, pomagać w poznawaniu nowych ludzi ze względu na tą małą odległość między stolikami, więc to w jakimś innym stopniu się u nas rozwinęło. Ale faktycznie no Szczecin wtedy nie wychodził na te śniadania. No, tak jak mówisz, ty też nie czułeś takiej potrzeby, ja też nie czułam. Może to też etap, że studiowaliśmy, więc może też studenci nie mieli takiej potrzeby wtedy, żeby wychodzić na te śniadania. Ale na szczęście się to w fajnym kierunku rozwinęło i wychodzimy na nie.
Super, a jak powiedz mi, jak myślisz, dlaczego generalnie Szczecin polubił waszą ofertę? Dlaczego tak bezpośrednio, szczerze? Dlaczego odnieśliście sukces na tym etapie? W sensie, bo wiecie, próbowaliście czegoś nowego, mogło się nie udać, ale jednak się przyjęło, ludzie do was zaczęli przychodzić, polubili was. Co było tym takim według ciebie wyznacznikiem sukcesu? Dlaczego się po prostu wam udało z tymi śniadaniami? Dlaczego to zażarło, tak mówiąc kolokwialnie, na mieście?
Bo te śniadania w fabryce są naprawdę fajne. One są duże. Oferta jest dość też duża i fajna, dlatego że my przede wszystkim postawiliśmy na zestawy. Zestaw, czyli wybierasz sobie najpierw napój, kawa, herbata, kakao i dobierasz do tego jeszcze śniadanie. Mamy trzy takie typowe nasze zestawy. Zestaw Jacka, zestaw czwarty i zestaw lekki poranek. Gdzie tak naprawdę masz opcję na przykład zestaw Jacka, czyli dwa tosty francuskie, do tego jajka, te tosty są przekładane szynką, serem i jeszcze sałatka z rukoli, z pomidorków koktajlowych, pestek dyni z winegretem. Więc no to jest śniadanie około 300 gram, 450 w zależności od wybranego zestawu, którym naprawdę dzięki któremu pozyskasz naprawdę dużo energii. To też fajnie wygląda, jeszcze lepiej smakuje i wcale nie jest jakoś mega drogie. Co więcej, mamy też ofertę dla osób, które dbają o linię, są też pozycje specjalnie dla nich. Można też skomponować swój zestaw tak naprawdę, zrobić tak jak mamy zapisane w menu jaja tak jak lubisz, czyli albo sadzone, albo omlet, albo jajecznicę, dobrać do tego dodatki, więc jest duży, duży wybór. Przede wszystkim, tak jak jeszcze kolejny raz wspomnę, czyli od wczesnych godzin jesteśmy dostępni i przez cały dzień tak naprawdę, więc nawet dla tych, co lubią długo spać, mogą przyjść do nas na śniadanie, jeżeli chcą zacząć właśnie od niego dzień.
Czyli tak naprawdę, upraszczając Twoją odpowiedź, produkt. Po prostu stworzyliście produkt, który był dobry i posmakował gościom.
Tak, na przykład ten zestaw Jacka, to w ogóle jak on powstał. Bardzo dużo osób zna zestaw Jacka.
Dlaczego Jacka?
No właśnie, nikt nie wie dlaczego...
Jakiego Jacka, nie?
No właśnie, jakiego Jacka i dlaczego... Nawet właśnie Magda ze Szczecińskiego mnie ostatnio zapytała, skąd pomysł na tą nazwę. A to była taka sytuacja, że fabryka ma dużo stałych gości i to my ich nazywamy jako... No można powiedzieć, że to są nasi przyjaciele, nawet nie nasi, tylko przyjaciele fabryki tak naprawdę. I w pewnym momencie wpadł do nas właśnie Jacek i rzucił po prostu, zróbcie mi proszę dwa tosty francuskie z jajkiem, coś tam jeszcze dodajcie. No i kucharz faktycznie zrobił te dwa tosty przekładane serem, szynką, jeszcze na to jajka dorzucił, zrobił dodatkowo jeszcze ta sałatka, nasz sos, winegret, bo fabryka własne sosy przygotowuje do wszystkich sałatek i po prostu zrobił się szał. To tak posmakowało Jackowi. Kucharz stwierdził, że to jest chyba nawet dobry pomysł. Zaczął tam jeszcze kombinować, jakoś ulepszać to danie. No i tak trafił do karty menu zestaw Jacka, który po prostu Szczecin pokochał. Jakbyśmy ten zestaw Jacka z menu wyrzucili, to chyba by była tragedia szczecińska wręcz.
Ja widzę, że w wielu obszarach bardzo mocno czerpiecie od gości. W sensie goście was nie tak mocno i również inspirują do różnego rodzaju nowych produktów, zestawów w tym wypadku śniadaniowych, ale też czerpiecie od nich informacje na temat tego, co jest ok, co trzeba poprawić. Też wykorzystujecie ich zdjęcia w promocji swojej.
Dokładnie.
Czyli bardzo mocno stawiacie na tę relację z drugim człowiekiem.
Aktualne zdjęcie w tle, które jest fabrykowe, właśnie promujące śniadanie, to jest zdjęcie właśnie tej dziewczyny, która początkuje na Instagramie i rzuciła ostatnio bardzo świetne zdjęcie. Właśnie z
bardzo
zestawem.
Fajne, bardzo fajne podejście. A co dla tych gości jeszcze robicie? Macie jakieś spotkania, typu jakieś eventy, jakieś wydarzenia? Organizujecie w ogóle takie rzeczy teraz w fabryce?
Nie, teraz aktualnie nie. To się może zmienić. Kiedyś były takie spotkania i to też wyszło dość spontanicznie.
No właśnie,
tak
mówiłaś, że fabryka miejsce spotkań.
Tak, ale spotkań dlatego, że między stolikami można kogoś poznać.
Tak, tak. A spotkań takich większych zorganizowanych?
To zaraz ja się powiem. Ale jeszcze wracając do tego właśnie, że to tak spontanicznie wyszło z tymi spotkaniami, bo były kiedyś w fabryce spotkania takie kulturalno-gastronomiczne, gdzie były różne cuppingi, czyli tutaj właśnie w tej konwencji kawowej naszej.
Cupping to może powiedzmy słuchaczom, co to jest? To jest takie wydarzenie, gdzie się co? Testuje się różne
smaki
kaw, tak?
Tak, 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 tak. Różne mieszanki, wyczuwasz aromaty, smak, co tam jest dodane. Więc były takie wydarzenia, one były też przeplatane spotkaniami z osobami kultury właśnie ze Szczecina. Były pokazy zdjęć różnych fotografów i właśnie to też wyszło dość spontanicznie, bo poprzez po prostu rozmowę z gośćmi, którzy do nas przychodzili, tak nagle urodził się wspólnie pomysł, a może zorganizujemy coś takiego wspólnie. I tak to funkcjonowało. To było na samym początku fabryki. To był dobry czas na to, bo dzięki temu też Szczecin nas bliżej poznał. Teraz aktualnie może to się będzie w jakimś innym kierunku rozwijać, nie wiem. Na tamten etap to był dobry pomysł. No, fabryka się zmienia, jasne. Tak samo jak się zmienia otoczenie, goście, my się zmieniamy. Więc ona też dojrzewa na swój sposób i wprowadzamy zmiany aktualne do tego, co się dzieje u nas w Szczecinie tak naprawdę.
No właśnie, wy w ogóle stawiacie mocno na ten taki lokalny patriotyzm, można powiedzieć, na tą lokalność, no bo skoro zaczynaliście jako fabryka Andeptaku, a jesteście fabryką szczecińską, co tak zaważyło o tej zmianie? Chcieliście być mocniej utożsamiani ze Szczecinem?
Nie, to też tak naprawdę zweryfikował Szczecin i nasi goście. Na przykład ostatnio pracując nad nową kartą menu doszłam do wniosku, że tak naprawdę nasza karta to się dzieli na kartę związaną ze Szczecinem i kartę związaną z fabryką. Na przykład kawy, które są nazwane imadło, śrubka, czyli typowo nazwy fabrykowe.
Narzędzia fabryka.
Dokładnie. Albo bułki nasze zakładowe, które rzeźnik z Niebuszewa.
Tak, jestem jej fanem od samego początku.
Dokładnie.
Przyznam otwarcie.
Czy import berliński. To są nazwy typowo szczecińskie. I nawet kolejna fajna sytuacja. Parę miesięcy temu dostaję wiadomość na Facebooku fabryki z pytaniem, czy moglibyśmy udostępnić nasze menu w PDF-ie. Bo piszę pracę licencjacką na temat nietypowych nazw, oryginalnych nazw w kartach menu. I była reakcja jedna. Super, świetny pomysł, pewnie, że tak. Więc tak naprawdę ta nasza lokalność powstała z tego, że ci ludzie tak przychodzili, polubili to miejsce, że były te spotkania właśnie z ludźmi kultury, z ludźmi ze Szczecina. Fabryka zawsze była miejscem, w którym dobrze się czuliśmy. Nie tylko my, ale goście przede wszystkim. To jest miejsce, do którego możesz przyjść, porozmawiać. To jest fajne, że dużo jest stałych gości, którzy po prostu jak wchodzą, to obsługa nawet nie musi pytać, co oni chcą, bo już wie. I na tym opieraliśmy właśnie fabrykę, żeby to zawsze było miejsce dla innych, żeby się dobrze w niej czuć się jak u siebie. Na przykład po kilku latach, zmieniając też właśnie nazwę z bistra na Deptaku na fabrykę szczecińską, zmieniliśmy też poniekąd wystrój, czyli zniknęły już te zdjęcia z fabryk szczecińskich. Pojawiły się zdjęcia Szczecina, ulic szczecińskich, nasza stocznia pięknie oświetlona, która jest właśnie fenomenalnym zdjęciem i świetnym zdjęciem, świetnym tłem do robienia zdjęć dla naszych dań. I to są też zdjęcia zrobione przez Sławka, naszego gościa, ale fotografa, który po prostu profesjonalnie się tym zajmuje, ale jest naszym stałym gościem, przychodzi i to też się tak narodziło naturalnie.
Super, naprawdę, jak tak Ciebie słucham, to jest naprawdę wielka, wielka porcja informacji użytecznych, nie tylko dla ludzi, którzy siedzą w marketingu czy marketingu gastronomii, ale też ludzi, którzy w ogóle zajmują się jakąś komunikacją, są zainteresowani, w jaki sposób taki lokal się prowadzi. A powiedz tak teraz z drugiej strony, co byś doradziła innym lokalom, takim można powiedzieć mniej dojrzałym lokalom? Na co powinni zwrócić uwagę na samym początku, jak otwierają nowy lokal? No bo Ty masz też takim właśnie super przykładem, gdzie od samego początku jesteś, budujesz coś, tworzysz tą komunikację, ona zmienia się, dojrzewa, idzie w różnych kierunkach. Masz już olbrzymie doświadczenie w tej branży jako osoba zajmująca się marketingiem gastronomii. Co byś doradziła tym, którzy są na początku, którzy dopiero zaczynają, są może na takim etapie jak Wy, typu mają lokal, remontują go, mają jakieś pomysły, myślą nad wystrojem, nad nazwą, nad menu. Co jest według Ciebie takim najistotniejszym elementem? Jakbyś miała takie kilka elementów takich najbardziej kluczowych z Twojego punktu widzenia dla osób, które zaczynają właśnie prowadzenie swojego lokalu gastronomicznego?
Ja bym się przede wszystkim zastanowiła, dlaczego to robimy.
Po prostu. Kto jest grupą docelową?
Dlaczego? Czyli w sensie...
Dlaczego chcemy prowadzić gastronomię?
Tak. Dlaczego chcemy prowadzić gastronomię? Dla kogo to jest? I dlaczego tak naprawdę to robimy? Od tego bym wyszła. Później, tak jak już wspominałam niejednokrotnie, podstawowa zasada. Otwieram gastronomię nie dla siebie, nie pod moje smaki. Kucharz nie będzie gotował dla mnie. Jeżeli ja przebywam w lokalu, to nie ja jestem najważniejsza, tylko goście. Ja mogę poczekać. Nie przesiaduję w swoim lokalu, bo stoliki są dla gości, tak? Ten lokal jest dla innych, nie dla mnie. O tym bym pamiętała i na pewno też bym rozmawiała z gośćmi, dlatego że tak jak mówimy, jest social media, które się mega szybko rozwijają każdego dnia praktycznie i trzeba być na bieżąco, ale są goście, którzy nie korzystają z nich, a my musimy jakoś do nich dotrzeć i my musimy wiedzieć w jaki sposób. A żeby to wiedzieć, to trzeba właśnie tych gości poznać.
Jasne, czyli przede wszystkim nastawienie i skupienie się na kliencie, postawienie klienta w centrum. No to w sumie można powiedzieć, że takie rady, które tyczą się każdego biznesu, bo jak zaczynać się będzie zawsze od potrzeb klienta, od klienta, no to ten biznes, no nie ma opcji, żeby się nie udało, jeżeli będzie zawsze brana pod uwagę potrzeba klienta i użytkownika.
No nic nowego nie powiem. To są podstawowe zasady według mnie.
Prowadzenia biznesu w ogóle, nie?
Tak.
Jasne. Już macie w sumie 5 lat, zaraz będzie 6. Możesz powiedzieć tak z ręką na sercu, że odnieśliście duży sukces w gastronomii?
Nie, tego nie powiem.
Jeszcze nie powiesz tego? Okej, okay. To czym dla Was byłby taki sukces?
Nie wiem, czy...
Bo z mojego punktu widzenia jesteście lokalem, który odniósł sukces na rynku, który się dobrze rozwija, który pewnie na siebie zarabia, który ma super zespół, który ma jakieś tam wartości, ma pomysł na siebie, ma wszystko, czego moim zdaniem powinien, co wszystko, co powinien mieć dobry lokal. A to jeszcze dla Was nie jest sukces? W sensie, co nim
czyli
będzie?
Właśnie się zastanawiam, co by było dla nas sukcesem. Ciężko mi teraz
jest.
Powiedzieć.
Z mojego punktu widzenia jest. Nie oszukujmy
się. Bardzo. Znaczy, na pewno fabryka miała swoje mniejsze i większe sukcesy. Na pewno dużym sukcesem jest to, że Szczecin faktycznie zaczął wychodzić na śniadania, że ten nasz pomysł, ta koncepcja się sprawdziła i w jakimś tam stopniu faktycznie odniosła sukces. Na pewno dużym sukcesem są ci przyjaciele fabryki, którzy są praktycznie z nami od początku. Kolejnym sukcesem fabryki jest to, że ona wiele rzeczy wprowadziła jako pierwsza. Wprowadziliśmy te śniadania jako pierwsi od tak wczesnych godzinach, czy przez cały dzień dostępne. Wprowadziliśmy chyba największy wybór piw rzemieślniczych w tamtym okresie, bo to też wszystko się szybko zmienia. Te desery, które zapoczątkowaliśmy, gdzie no, witryna pęka w szwach, nawet ostatnio stwierdziliśmy, że wprowadzamy takie weekendy słodkie, gdzie te nasze hity, bo naprawdę my się dorobiliśmy sporej ilości hitów w różnych grupach w naszym menu. I desery też do nich należą. Banoffee sławne, czy sernik nowojorski, który praktycznie od samego początku się pojawiał w naszej witrynie. I wprowadziliśmy te weekendy słodkie, żeby je właśnie podkreślić to, co nasi goście lubią. Więc fabryka miała mniejsze, większe sukcesy. Nie wiem, co jeszcze bym mogła powiedzieć. Na pewno to, że blogerzy nas opisywali i że tak naprawdę my się o tym na samym końcu dowiadywaliśmy, że dobrze nas opisywali, że te znane, popularne osoby w Polsce też zaczęły przychodzić właśnie na deptak, przychodzić i wybierać fabrykę. Ja pamiętam wizytę Ani Starba, która przy okazji właśnie Szczecina też odwiedziła fabrykę i mega jej się spodobały nasze sosy do sałatek, które faktycznie sami przygotowujemy. Żyjemy w czasach Instagrama też i sukcesem są te interakcje z fanami i ich reakcje. Ja naprawdę uwielbiam czytać komentarze fanów, recenzje i ja praktycznie zapytałeś mnie, jak mój dzień pracy wygląda i ja nie kończę pracy o godzinie 16. Ja naprawdę jestem praktycznie cały czas online, a jeszcze jak jest jakieś wydarzenie, to tak naprawdę ja nawet jakbym chciała zamknąć ten komputer, to nie potrafię. Dostaję powiadomienia na telefon. Ja chcę je dostawać. Dostaję informację, że jest jakiś komentarz napisany, to ja nie poczekam z godzinę, dwie. Ja od razu po prostu odpisuję, wychodzi jakaś rozmowa z tego, z tymi gośćmi. I ja to bardzo, bardzo lubię. To też jest fajne i to też jest jakiś mniejszy czy większy sukces fabryki. No nie wiem, co jeszcze...
Cała masa tych sukcesów.
Tak, to, że nas na przykład, że jesteśmy inspiracją dla innych, to też jest w pewnym stopniu sukces. No można to tak odbierać.
Oj, na pewno, jasne.
To znaczy, że robimy coś dobrze.
Dokładnie.
No nie wiem, na pewno sukcesem fabryki jest też to, że przemierzalnia powstała.
Czyli tak, jakby drugi lokal.
Dokładnie, bo pomysł, od pomysłu do realizacji była krótka droga tak naprawdę. Ona powstała, ona też się rozwija na swój sposób. To jest całkiem inny lokal niż fabryka i też inne całkiem rzeczy się tam dzieją niż w fabryce. Ja też muszę mieć całkiem inne podejście do promocji tego miejsca niż do fabryki. Tutaj owszem, ona też ma stronę internetową, też ma Instagrama, też ma Facebooka, ale te wszystkie działania są całkiem inne niż w fabryce. To są też inni goście, nie zawsze, ale jednak jest całkiem inny lokal, do którego też trzeba znaleźć ten klucz, żeby to szło w fajnym kierunku.
Super, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to wszystko wygląda od kuchni, bo to chyba jest tutaj najważniejsze słowo, jeżeli mówimy o marketingu w gastronomii. Powiedz mi, Olu, tak na koniec, jakie plany na przyszłość? Zarówno Twoje, a i zarówno lokali, fabryki. Twoje mam na myśli, no bardzo dobrze, dobre jest z mojego punktu widzenia to, co robisz, jak się na tym znasz. Wiąże swoją przyszłość w ogóle z gastronomią? Z marketingiem gastronomii? Że tak może zdradzić tutaj coś, co nieco?
To Cię zaskoczę chyba, że ja w życiu nie myślałam o tym, że będę pracować w gastronomii, a że w marketingu to już w ogóle. Zresztą my się znamy w ogóle z całkiem innej epoki.
Tak, to prawda.
Gdzie marketing to był w ogóle daleko, daleko, daleko. Tak mi się jakoś potoczyło, ja tego nie żałuję. Pamiętam do tej pory, jak mnie tutaj właściciel fabryki zapytał, czy... Na początku to była pomoc, tak? Pomoc w wystroju, bo ja to lubię po prostu i jestem trochę duszą artystyczną, można by powiedzieć. Ja lubię po prostu wybierać dodatki, jakieś mam tam pomysły lepsze lub gorsze. I to się jakoś tak fajnie rozwinęło, że ja faktycznie na początku byłam za tym barem, na sali. Później, owszem, ja prowadziłam ten fanpage, ja go założyłam, fabrykowego Instagrama czy Facebooka. Ja to prowadziłam no, przez dłuższy czas z małą przerwą. Ale ja też robię te zdjęcia, robię też grafiki dla obu lokali pod, nie wiem, pod materiały promocyjne. Ja zaczęłam po prostu jakoś tak istnieć w tym świecie i mi się to tak spodobało, że chyba jednak bym chciała w nim zostać i jakoś sobie chyba nie wyobrażam robienia czegoś innego. Zresztą już tyle rzeczy przeżyłam w tej gastronomii i pewnie jeszcze więcej mogę przeżyć. Jeszcze wiele rzeczy mnie zaskoczy, ale lubię to i chyba w tym kierunku bym chciała pójść.
Świetnie, a przyszłość fabryki?
Przyszłość fabryki.
Macie jakiś plan na kolejną, nie wiem, wielką zmianę, czy na jakieś super nowe rzeczy w menu, których możesz już powiedzieć i chcesz powiedzieć? Czy po prostu dalszy rozwój w oparciu o to, co mówiłaś tak naprawdę? Czyli w sumie dobry plan, dobre produkty, jakiś tam marketing, struktura tego wszystkiego?
Znaczy na pewno fabryka będzie utrzymać swoją jakość, swoje dania, które są naprawdę dobrze przygotowywane i są smaczne przede wszystkim. Na pewno będzie się opierać na śniadaniach, lunchach, deserach. Tak jak mówię, troszeczkę odświeżyliśmy tą konwencję, od której zaczynaliśmy, czyli na przykład wróciły do nas tarty wytrawne. Mamy pewien plan na fabrykę, za wiele zdradzać nie mogę. Na pewno ona się będzie rozwijać. Mamy też trochę pomysłów. Jedne szalone, drugie trochę mniej. Nie wiem, co bym mogła o fabryce jeszcze powiedzieć. Na pewno...
Będzie się na pewno działo.
Będzie się działo, tak.
Bo już się dużo dzieje, więc to już tak naprawdę tylko już kolejne kroki, kolejne jakieś tam kamienie milowe waszego rozwoju, nie? Przed nami.
Fabryka zawsze była miejscem dla każdego i mi się to w niej strasznie podoba, że ona jest idealna na spotkanie z rodziną, na spotkanie z przyjaciółmi, a zarówno na spotkanie biznesowe i rozmowę rekrutacyjną, które też się tam odbywały, więc... Myślę, że ona się zawsze obroni smakiem i atmosferą. Ja uwielbiam tam przebywać na przykład. Ale ja też mam duży sentyment do niej, więc nie jestem obiektywna.
Super. No to coś mi pozostaje na koniec. Zaprosić wszystkich na stronę internetową fabryki, na fanpage fabryki. Informacje o tym, tak jak wspominałem, rzucimy do opisu podcastu. A ja Ci, Olu, bardzo mocno dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągną z tej rozmowy trochę pożytecznych informacji i dzięki temu będzie im się i lepiej prowadziło własne biznesy gastronomiczne. I mam nadzieję również, że wielu słuchaczy dzięki temu podcastowi trafi do fabryki i po prostu będzie miała na własnej skórze, na własnym podniebieniu sprawdzić, jak to wszystko tam smakuje. Dzięki.
Zapraszam.
Jeszcze raz.
Dziękuję.
Yeah.